Dobry wieczór. W Arsenale Kultury witają Państwa Marcel Skierski i realizujący program Jarosław Pachczyński. W związku z nieudaną dekomunizacją Poznańskiej ulicy 23 lutego i pozostawieniem dotychczasowej nazwy, prezydent miasta Jacek Jaśkowiak wyraził swoje zadowolenie i powiedział, że wyzwolenie Poznania spod okupacji faszystowskiej było bardzo ważnym dniem. Kto okupował Poznań w trakcie II wojny światowej i czym jest faszyzm? O tym porozmawiamy już za chwilę. Zaczynajmy. W dzisiejszym Arsenale Kultury zastanowimy się, czym jest faszyzm, razem z zaproszonymi gośćmi, a są nimi historyk dr Rafał Sierchuła z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Dobry wieczór.
Oraz publicysta i dziennikarz, a także w przeszłości aktywista akcji alternatywnej Naszość, Piotr Lisiewicz.
Dobry wieczór.
Pierwsze pytanie do doktora Sierchuły. Odnoszę się do słów prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka, który mówił o faszystowskiej okupacji Poznania. Chciałem się zapytać, czy to możliwe, że podczas II wojny światowej Poznań okupowali faszyści?
No, to było możliwe przede wszystkim w narracji sowieckiej, bo Sowieci nie rozróżniali, z kim walczą. Wszystkich rzucali do jednego wora i nazywali ich faszystami. Tu nie tylko niemieckich nazistów, ale również polskie podziemie, Armię Krajową. Dla nich to była tylko taka formuła stygmatyzacyjna, kryminalizująca przeciwnika i to nie było znaczenia, czy były to słowa prawdy, czy nie. Faszyst czy nazist, dla nich to było wszystko jedno, choć oczywiście te dwie formacje najważniejsze w okresie międzywojennym powstały w Europie, były formacjami zdecydowanie różniącymi się i...
O jakich formacjach mowa?
Bo to nie padło. Mowa o narodowym socjalizmie niemieckim, który powstał trochę później, i faszyzmie włoskim, który powstał, tak jak mówiłem, we Włoszech. Dwóch liderów, Mussolini i Adolf Hitler. Warto podkreślić, że faszyzm, o faszyzmie nie mówimy, to była taki ruch, który moim zdaniem powstał jako reakcja na stworzenie w Rosji sowieckiej bolszewizmu. To jest jak gdyby te dwie formacje z sobą współgrały, wywodziły się, można powiedzieć, z jednego korzenia antychrześcijańskiego, zawładnęły Europą, przy czym bolszewizm chciał zawładnąć całą Europą, natomiast faszyzm skupił się na budowaniu państwa we Włoszech, państwa specyficznego. Warto powiedzieć, że w początkowej fazie budowy, w latach 20., jeszcze przed przejęciem władzy w 1919, kiedy powstał faszyzm, jego idee były z gruntu socjalistyczne. Tam były inspiracje syndykalistyczne, socjalistyczne, grupy faszystowskie były wspierane przez organizacje masońskie, były to postulaty likwidacji monarchii, wprowadzenie przejęcia gospodarki przez ruch robotniczy. Także mamy tutaj podobne działania jak w rewolucji bolszewickiej. Dopiero z czasem, po przejęciu władzy, spojrzenie Mussoliniego i faszystów stało się zupełnie inne. To wpływ nurtów konserwatywnych, które po przejęciu władzy przez Mussoliniego wpłynęły na ten ruch, i ten ruch staje się bardziej postrzegany jako ruch prawicowy. To dlatego, że Włochy były monarchią, że we Włoszech kadra wojskowa była prawicowa, i to wszystko sprawiło, że powstający ruch faszystowski stał się, był postrzegany jako ruch prawicowy, choć warto podkreślić, że był to ruch, który spowodował bardzo pozytywne zmiany socjalne we Włoszech.
Ja może dopytam, bo tutaj mówimy o takim socjalnym wymiarze faszyzmu. To w takim razie, jeżeli tutaj mamy jakiś rodzaj socjalizmu, to czym się różni faszyzm od narodowego socjalizmu Adolfa Hitlera właśnie?
Znaczy, różnice są ideologiczne. Faszyzm włoski w latach 20. przynajmniej formalnie i też strukturalnie włączył swoją działalność i zaczął popierać religię katolicką. Za rządów Mussoliniego nastąpiło porozumienie z Watykanem. Religia katolicka stała się religią państwową, była nauczana w szkołach. Natomiast w przypadku narodowych socjalistów religia uległa marginalizacji. Rozpoczęto swego rodzaju wypieranie religii na korzyść, można powiedzieć, religii świeckiej, czyli niemieckiego rasizmu, który został wprowadzony, i ten rasizm był nie do pogodzenia z religią katolicką, co zresztą miało swój oddźwięk w encyklikach papieskich, potępiający rasizm. I tutaj w przypadku niemieckim mamy ewidentną kult państwa doprowadzony do takiej quasi-religijności. Te wszystkie spotkania, Parteitagi. Zresztą same Niemcy były, jak państwo wiecie, były rozbite religijnie na część protestancką i katolicką. I to też wpływało na to, że narodowi socjaliści chcieli ten niezwykle ważny element życia przeciętnego człowieka usunąć. No, oczywiście były też koncepcje skrajnych narodowych socjalistów prowadzenia religii pogańskiej. Tu mamy inspiracje przede wszystkim w służbach SS, gdzie Heinrich Himmler promował bardzo, bardzo modne w okresie jeszcze przed pierwszą wojną ruchy folkistowskie, okultystyczne. To później miało swój oddźwięk w szkoleniu tych formacji najbardziej bezwzględnych, eksterminujących. No a później, jeśli chodzi o stosunek do religii, to najbardziej do religii katolickiej ten stosunek można zobaczyć po zajęciu Polski, po zajęciu Wielkopolski, Krajowarty, kiedy rozpoczęto masową eksterminację duchowieństwa polskiego.
Skupia się pan na tym wątku relacji między państwem a religią. I tutaj nam się prawie, że rysuje taka opozycja między narodowym socjalizmem, który zmierzał do wyrugowania religii, a faszyzmem włoskim, który w jakiś sposób nawiązywał do tradycji religijnej. Czy to jakby brzmi to tak, jakby faszyzm był pozytywnie oceniany tutaj. Czy nie wiem, czy to jest dobre wrażenie.
Znaczy, pozytywnie. Faszyzm był, znaczy faszyzm i narodowy socjalizm to nie są ideologie tożsame. Jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia działalności i historii tych formacji, faszyzm był rzeczywiście w stosunku do narodowych socjalistów formacją trochę łagodniejszą, przynajmniej w okresie międzywojennym. Warto podkreślić, że do 1938 roku faszyzm nie przejawiał absolutnie żadnych akcji antysemickich. Dopiero pod wpływem bliższego kontaktu z narodowym socjalizmem. Wiadomo, że w latach 30., w połowie lat 30. Sojusz Hitlera i Mussoliniego i dominacja strony niemieckiej spowodował zaostrzenie niektórych kursów i przejmowanie niemieckiej narracji w faszyzmie. No było to spowodowane tym, że Niemcy zaczęli po prostu wspierać gospodarczo, później wojskowo w czasie wojny niemiecką, włoską machinę wojenną. No i ta machina uległa dominacji. I tak naprawdę w ostatniej fazie działań włoskich, kiedy to Mussolini objął kierownictwo tak zwanej Republiki Salo, to było ostatnie dwa lata działalności, wtedy dopiero nastąpiła całkowita radykalizacja działań Mussoliniego i co ciekawe, niektórzy z faszystów włoskich stwierdzili, są tylko dwa w pełni socjalistyczne kraje w tym czasie, czyli Republika Salo i Związek Sowiecki. Także zupełnie przedziwne historie, bo opowiadamy o faszyzmie i nazizmie jako systemach totalitarnych, a zapominamy, że był jeszcze trzeci, niezwykle ważny, niezwykle tożsamy w swoim podłożu Związek Sowiecki, który również był systemem totalitarnym, systemem acywilizacyjnym, zwalczającym cywilizację chrześcijańską, tak samo jak poprzednie wspominane nurty.
Tutaj trochę udało nam się przebiec przez historię XX wieku, przez historię totalitaryzmów, ale interesuje mnie to, jak to się wszystko zaczęło, jak to jest możliwe, że takie nurty jak faszyzm, tutaj jak mówiliśmy początkowo, socjalistyczny, jak narodowy socjalizm Hitlera, jak bolszewizm mogły się w Europie narodzić. Skąd się bierze taki sposób myślenia o człowieku, o państwie, który doprowadza do myślenia totalitarnego?
Ja myślę, że korzeni tych ruchów totalitarnych, korzeni tych ruchów antycywilizacyjnych należy szukać w momencie, kiedy Europa zaczęła walczyć z chrześcijaństwem, z nurtem, z cywilizacją chrześcijańską, kiedy następuje wyemancypowanie z tego kręgu cywilizacji katolickiej, później w krąg, w którym nie Bóg staje się najważniejszy, tylko człowiek. Człowiek, który poszukuje alternatywnych rozwiązań niż przykazania boskie. I tutaj jako pierwszy taki wyłom to jest moim zdaniem rewolucja protestancka, renesans z postawieniem na człowieka. Później
rewolucja protestancka, przepraszam, to są te słynne tezy Marcina Lutra, tak? O tym
tak,
mówimy.
To rozłam w kościele i tworzenie własnych religii przez książąt, czy niemieckich, czy królów, czyli tak Henryk VIII, którzy tworzą jak gdyby własne religie, które są oderwane od religii katolickiej, od tego nurtu. Później następuje odejście od religii, to jest epoka oświecenia. Następują radykalne ruchy społeczne, których antychrześcijańskie, które największe znaczenie ma dla tych ruchów wybuch rewolucji francuskiej, kiedy następuje stopniowa desakralizacja i już permanentna walka z kościołem katolickim. I okres wieku XIX, kiedy pojawiają się na scenie masowe ruchy robotnicze, pojawia się komunizm, marksizm z jego tezą o nieuchronnej rewolucji klasowej. Później następuje pierwsza wojna światowa i kryzys po tej wojnie, kiedy społeczeństwo zarówno w państw zwycięskich, jak i przegranych dochodzi do we wszystkich krajach do sytuacji rewolucyjnych i na to wszystko nakłada się również bolszewizm, który wprowadza taką bardzo nową alternatywę antychrześcijańską, antycywilizacyjną, który w swojej działalności zaczyna od tego, że morduje wszystkie warstwy i klasy, które są taką ostoją tradycji, czy to oficerów, czy wojskowych, czy popów. I to się wszystko rozszerza na całą Europę. I jako podobne struktury, w pewnym sensie wzorując się na bolszewizmie, ale prowadząc własną jak gdyby działalność, to jest właśnie faszyzm i narodowy socjalizm, który tak naprawdę, te struktury tak naprawdę w początkowej fazie, szczególnie to wygląda w Niemczech, prowadzą taką samą działalność antycywilizacyjną, antychrześcijańską, tworząc i próbując stworzyć własnego człowieka na obraz i podobieństwo swojej ideologii. Tutaj mamy w Rosji człowieka sowieckiego, a w Niemczech mamy tutaj model narodowo-socjalistyczny, którego takimi prawdziwymi reprezentantami są formacje skupione wokół Heinricha Himmlera i działaczy narodowo-socjalistycznych. Także we Włoszech ta produkcja nowego człowieka miała taki charakter słabszy. To tak jak mówiłem, tam była jednak monarchia i te siły, które wchłonął faszyzm, czy też z nim współpracował w jakiejś symbiozie, i to nie okazało się aż tak dramatyczne dla nie tylko dla narodu włoskiego, ale w przypadku Niemców czy Sowietów to miało dramatyczny wpływ na całą Europę.
Ja teraz pozwolę sobie zmienić perspektywę, zapytać redaktora Lisiewicza, który jest obserwatorem naszego życia społeczno-politycznego, bo co jakiś czas w przestrzeni medialnej pojawiają się takie informacje, że gdzieś hydra faszyzmu unosi łeb, że gdzieś pojawiają się faszyści. Tutaj znalazłem taką informację. Były współpracownik Hillary Clinton, Jesse Leichrich, rok temu skomentował, że Warszawą przeszło 60 tysięcy faszystów. Oczywiście mam na myśli Marsz Niepodległości 2017. Są też słowa prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który mówi o faszystach okupujących Poznań. Chciałem się zapytać, jak wygląda współczesny faszyzm wobec tego?
Słuchając tego wykładu na temat faszyzmu pana doktora, to sobie pomyślałem właśnie, jak zaczęła być mowa o wpływie nazizmu i faszyzmu na Europę, to o tych takich dwóch walcach, które przez Polskę i przez Poznań się przetoczyły, i przyszła mi do głowy taka scena, jak mowa jest o 23 lutego, czyli to jest ta ulica, która i z czego jest bardzo zadowolony prezydent Jaśkowiak, nadal będzie ulicą, nazywać się będzie tak ulica w Poznaniu. Mi przyszedł do głowy Felix Nowowiejski, autor Roty, kompozytor, dyrygent, grający, dyrygujący na największych amerykańskich salach koncertowych, szambelan papieski, no taka postać, z której Poznań przedwojenny był dumny. No i co stało się 23 lutego w domu Feliksa Nowowiejskiego? Ano, Niemcy wycofali się, Niemcy, którzy rozkradli jego instrumenty, a przyszli Sowieci, którzy urządzili stajnię w jego salonie, którzy rodzinne pamiątki Feliksa Nowowiejskiego sprzedawali za wódkę, skakali z okien z pierwszego piętra i to miejsce dla poznaniaków w jakiś tam sposób, no ważne, święte, traktowali w ten sposób. Więc pomysł, żeby poznaniacy świętowali ten dzień 23 lutego, o czym mówi prezydent Jaśkowiak, jako jakiś dzień, powinien być uznawany za pozytywny. Myślę, że dla wszystkich, którzy popytają rodziców, dziadków o tych sowieckich soldatów, którzy zabierali zegarki, co było, co stało się takim jakby symbolem tego i wkroczenia, będzie odbierany w oczywisty sposób jako coś, co nie powinno być w żaden sposób unaszczone. Jak chodzi o faszyzm dzisiaj w Polsce, no to są wypowiedzi całkowicie w jakiś sposób ahistoryczne. Jeśli kojarzymy niemieckich narodowych socjalistów jako faszystów, niemieckich nazistów jako faszystów i przypisujemy nagle ni stąd, ni z owąd jakby tamte tradycje, tak, tradycje obozów zagłady, obozów koncentracyjnych Polakom, no to możemy odpowiedzieć jasno, fakty historyczne mówią, że nie było obozów organizowanych przez Polaków. Przypisywanie jakimkolwiek polskim formacjom politycznym, teraz na 11 listopada przypominaliśmy tych przywódców obozów politycznych, które walczyły o polską niepodległość od Lewa, od Ignacego Daszyńskiego do Romana Dmowskiego, przypisywanie którejkolwiek z tych tradycji, którymkolwiek młodym dzisiejszym kontynuatorom tych tradycji, te tradycji faszyzmu wymienianego jednym tchem z przepędzeniem z Poznania faszystów, jest bardzo poważnym nadużyciem. To znaczy, no, jest to, może to powiedzieć ktoś kompletnie zorientowany, nie znający polskiej historii, albo ktoś, kto ma złą wolę lub reprezentuje jakiś nurt, który sam wywodzi się z tradycji, która z polskimi tradycjami patriotycznymi od lewa do prawa nie ma nic wspólnego. I to, ja myślę, że to jest niestety tradycja właśnie prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Prezydent Jacek Jaśkowiak w końcówce komuny, kiedy ja byłem licealistą, był aktywistą Związku Młodzieży Wiejskiej, komunistycznej takiej organizacji betonowej, której szefowie byli działaczami PZPR-u. I on w lokalnej strukturze był w sądzie tej organizacji i w tej organizacji słyszał bardzo często o polskich faszystach. I
może
dla
dopytam, Związek Młodzieży Wiejskiej, o takiej organizacji mówimy, czym się ta organizacja zajmowała?
To była jedna z komunistycznych młodzieżówek, organizacja partnerska sowieckiego Komsomołu, zajmowała się między innymi jeżdżeniem do Związku Sowieckiego do Moskwy, do różnych innych miast na szkolenia, na wspólne obozy. Jak ja byłem licealistą, to w 7 liceum ogólnokształcącym w Poznaniu na 800 uczniów było 4 działających w komunistycznych organizacjach młodzieżowych. I to był obciach, mówiąc językiem prostym. No i tam mówiono faktycznie o tradycjach polskich jako o faszyzmie. No a ta organizacja, taka trochę zapomniana, pozostająca na uboczu, tak naprawdę w procesie transformacji nie była na uboczu, bo ona w zalążkach kapitalizmu, jak powiedział jeden z działaczy Związku Młodzieży Wiejskiej w 1989 roku na zjeździe tej organizacji, jesteśmy kapitalistami. No i to był ten moment, kiedy Jacek Jaśkowiak, z aktywisty Związku Młodzieży Wiejskiej, przeskakuje na dyrektora w firmie Kulczyk Tradex u Jana Kulczyka. No więc, bo to taki trochę przeskok od wykładu historycznego do wykładu o rzeczywistości dzisiejszej. To jest tak, że dla kogoś wywodzącego się z tej tradycji polskie tradycje postrzegane są w sposób mocno wykrzywiony i wywodzący się właśnie z takiej propagandy. Mieliśmy w Poznaniu Alternatywę, albo ulica 23 lutego, czyli wkroczenia Sowietów do Poznania, albo ulica Janiny Lewandowskiej, córki generała Dowbora Muśnickiego, dowódcy Powstania Warszawskiego, pilota, pierwszej dziewczyny, która skoczyła z wysokości 5000 metrów na spadochronie, jedynej kobiety, która zginęła w Katyniu, a więc 23 luty i Janina Lewandowska to są jakby takie dwa o 180 stopni różne przesłania, jak chodzi o nazwę ulicy i zaciemnianie tego, że chodzi o to, że 23 lutego wkroczyli do Poznania Sowieci, z tym, że no, Polacy walczyli z Niemcami, to tak naprawdę jakieś zaciemnianie prawdy o Poznaniu, o losach naszej społeczności, naszej wspólnoty. Nie tak było i to, że Naczelny Sąd Administracyjny, w którego składzie, ponieważ sądy nie zmieniły się i wywodzą się z komuny, zasiadają sędziowie z komunistyczną przeszłością, od takich sędzia Henryk Pietrzkowski z Komitetu Łódzkiego PZPR, to pokazuje, że z rozliczeniem się z komunizmem mamy przynajmniej w Poznaniu poważne problemy.
Jak to wygląda z tą kwestią nazywania przeciwników politycznych faszystami? Dopytam doktora Rafała Sierchułę. Skąd ta taka tradycja właśnie posługiwania się takimi sformułowaniami jak faszysta, skąd to się wzięło?
No to jest pewien pewna próba negatywnego zdefiniowania przeciwnika, tak mówiąc na najprościej, w momencie, kiedy wśród narracji lewicowej no i też demokratycznej zaczęto postrzegać faszyzm jako przeciwnika, wszelkie organizacje, czy instytucje, które chciano w jakiś sposób stygmatyzować, właśnie określano jako faszystów. I to stosowały różne grupy. Ostatnio taki ciekawy przypadek, kiedy w momencie tworzenia się delegatury rządu w Warszawie grupy socjalistyczne w ten sposób stygmatyzowały Stronnictwo Narodowe, nazywając ich faszystów w czasie wojny. Także tu mamy jeden moment w okresie międzywojennym podczas wielkich kryteriów ulicznych, kiedy to różnego rodzaju bojówki walczyły w różnych miastach, w Warszawie czy w Poznaniu, to znaczy bojówki partyjne, również obrzucano przeciwników, zwłaszcza prawicowych, tym sformułowaniem, przede wszystkim działaczy Obozu Narodowego czy też ONR-u, a na masową skalę w ten sposób stygmatyzowania i kryminalizowania przeciwników politycznych wprowadzili Sowieci, a później prowadziły państwa demokratyczne, państwa zwycięskie, chcąc likwidować czy też ograniczyć działalność innych organizacji konkurencyjnych. Te wszystkie organizacje, które prawicowo-chrześcijańskie były w ten sposób nazywane i można sobie wyobrazić po 45 roku, 6 roku nazywać jakąś organizację w swoim kraju organizacją faszystowską, no to oddźwięk był absolutnie negatywny wobec niej i to też prowadziło do tego, że system, który się ukształtował w 45 roku, czy to we Włoszech, czy we Francji, te ruchy prawicowe spowodował, że te ruchy prawicowe schodziły na margines i funkcjonowały jako formacje ekstremistyczne. No w przypadku Bloku Wschodniego no to była sprawa bardzo prosta, bo wszelkiego rodzaju partie, czy też organizacje, które nie były partiami komunistycznymi, były raz nazywane faszystowskimi i z tą etykietką ich działacze trafiali do więzienia i trafiali nierzadko na szafot. Wielu żołnierzy podziemia, żołnierzy walczących z Niemcami były oskazywane na karę śmierci za współpracę z Niemcami, za bycie nazistą. Tutaj działacze Ruchu Narodowego, którzy walczyli o Odrejnę Sełżycką, kończyli jako faszyści z kulą w głowie w więzieniach mokotowskich, czy tutaj też w wielkopolskich lasach. Także to była bardzo, bardzo sprytna i bardzo z drugiej strony tragiczna forma eksterminowania pod tą etykietą i wydumanymi zarzutami.
Myślę, że w tym momencie zrobimy krótką przerwę muzyczną i już po piosence dalej będziemy się zastanawiać, gdzie możemy prawdziwych faszystów szukać.
Arsenał Kultury.
Przypomnę, że w dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiamy na temat faszyzmu. Przygotowując się do programu, wpadła mi w ręce książka wydana przez wydawnictwo Zyski Spółka w roku 2013. Książka autorstwa Jonacha Goldberga Lewicowy faszyzm, który pisze, cytuję: od początku faszyzm nazywano ruchem prawicowym. Nie z tego powodu, że z konieczności był ruchem prawicowym, lecz przez to, iż w przekonaniu komunistycznej lewicy takie określenie było najlepszym sposobem ukarania apostazji. Pytanie do redaktora Piotra Lisiewicza. Czy, tak jak mówi autor Jonach Goldberg, lewica w pewien sposób projektuje swoje jakieś potrzeby faszystowskie i przerzuca je na swojego wroga, konserwatystów, prawicę?
No to było tak, że to słowo stało się takim słowem wytrychem i polscy panowie, polscy faszyści, no to było jakby wszystko razem podstawiane pod ten jeden stereotyp wroga. Jednocześnie swoją historię to słowo miało także na Zachodzie. I prezydent Jaśkowiak, mówiąc o faszyzmie, jakby wchodzi w te kalki. No, jak rozumiem, ten faszyzm w Poznaniu to miałby się wiązać z tym, co robili ci, jak rozumiem, faszyści z Niemiec w języku prezydenta Jaśkowiaka. No to przecież, jak pomyślimy sobie o polskich księżach w Dachau, tak, o księżach z Poznania w obozie w Dachau, 1600 bodajże około księży, którzy tam trafili, z czego połowa zginęła, no i co to ma wspólnego z, nie wiem, prawicą, tak, z ludźmi wyznającymi prawicowe wartości. No więc to nie jest jakakolwiek definicja polityczna, która by miała coś wspólnego, że ja nazywam ciebie kimś nazwą ideologii, którą wyznajesz, i polemizuję z tym. Tu nie ma mowy o polemice, jest mowa tylko o wyzwisku, napiętnowaniu przeciwnika i dlaczego niektórzy ludzie, którzy się z tej lewicy totalitarnej wywodzą, tego używają. No właśnie dlatego, że chcą w jakiś sposób zamaskować swój rodowód albo no, znaleźć taką przeciwwagę, że nie tylko ja służyłem totalitarnej ideologii, ale polskie tradycje polityczne to też miały coś wspólnego z tą totalitarną ideologią. Używa się tej obelgi szczególnie często wobec narodowców. Ja wtedy zawsze myślę o Janie Mosdorfie, który przywódcy ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej, który zginął w Oświęcimiu, który brał udział w ratowaniu Żydów, czy myślę o Stanisławie Piaseckim, redaktorze naczelnym prosto z mostu przedwojennego, który w ostatnim grypsie pisał do żony: wybacz, żono, że ukochałem ciebie, że ukochałem Polskę bardziej niż żonę i córkę, tak? Czyli mówienie o polskim faszyzmie w kontekście wyzwolenia Poznania przez Sowietów jest czymś kompletnie ahistorycznym. To zupełnie nie tak było odbierane przez tamto pokolenie, tak? Niezależnie od wszystkich jego politycznych różnic. Później wielu z tych ludzi trafiło na wygnanie, zarówno z obozu, nie wiem, PPS-owskiego, jak i endeckiego, od prawa do lewa, i oczywiście były różne właśnie na emigracji, ale wszyscy traktowali tamte podziały przedwojenne jako takie mniej ważne, tak? Czołowy felietonista endecki, przedwojenny, świetny satyryk Karol Zbyszewski przemawiał na pogrzebie Mariana Hemara, świetnego, jeśli nie świetniejszego satyryka przedwojennego z obozu piłsudczykowskiego, żydowskiego pochodzenia, i wszystkie te rzeczy jakby stały się mniej ważne, kiedy przyszła walka o Polskę, o niepodległość. I wyciąganie dzisiaj czegoś kompletnie ahistorycznego, kojarzenie tego z faszyzmem, czytaj Niemcy, czytaj Hitler, czytaj wy narodowcy byście chcieli obozów koncentracyjnych, to jest bełkot medialny, tak? To po prostu jest jakaś próba odreagowania na to, że w Polsce nie został rozliczony komunizm, że ludzie z dawnej komuny tworzyli te wielkie biznesy III Rzeczpospolitej, że zakładali tutaj media, że narzucają jakiś publiczny dyskurs, że nazizm został może rozliczony w Niemczech w sposób kulawy, natomiast komunizm nie został rozliczony w ogóle. Kiedy ja słyszę, że prezydent Jaśkowiak szuka faszyzmu na stadionie Lecha, na którym lat 25 chodziłem na mecze, z czego jestem bardzo dumny, no to jest obelga. To znaczy, mam wrażenie, że ktoś, kto wygrał wybory w Poznaniu i przed tymi wyborami prezentował się jako taki fachowiec, w zasadzie mało zabierał głos, mało uczestniczył w debatach, no to kiedy jest zwycięstwo, no to woda sodowa uderza do głowy i rozpoczyna się walka ideologiczna, używająca no kompletnie nieuczciwych i ahistorycznych argumentów, które no nic nie mają z historią Poznania i Polski wspólnego.
Tutaj pan redaktor odsłonił nam się jako kibic piłkarski. Ja może dopytam, bo wiem, że Stowarzyszenie Nigdy Więcej jest autorem kampanii Wykopmy rasizm ze stadionów i tam jednym z postulatów jest usunięcie ze stadionów faszystowskiej symboliki. Ja za często na stadionie nie bywam, ale pan redaktor jako kibic, czy często spotyka się z faszystowską symboliką na stadionach?
Ja co roku spotykam się z symboliką Powstania Wielkopolskiego przy kolejnych oprawach. Spotykam się z symboliką czerwca 56 roku. Stowarzyszenie Nigdy Więcej i to pismo wydawane przez to stowarzyszenie otwarcie sympatyzowało z postkomunistami. Mieczysław Rakowski, Andrzej Szczypiorski, wielu komunistycznych działaczy cieszyło się dużą sympatią tego stowarzyszenia i to stowarzyszenie jest traktowane jako takie niemerytoryczne, niepoważne także przez grupy, powiedzmy sobie, nie wiem, wolnościowe, czy wielokrotnie ludzie wywodzący się ze środowisk, nie wiem, anarchistycznych, skwotersów, różnych innych, wyśmiewały Nigdy Więcej jako stowarzyszenie, które no, wyciąga pieniądze na walkę z faszyzmem. I tak to też jest traktowane przez kibiców. Lat temu 25 przeróżne subkultury na stadionach się pojawiały. Najpierw to byli na przykład słuchacze heavy metalu, później był czas skinheadów na łyso ostrzyżonych, no więc to jak na dowód faszyzmu, z tym, że to było lat temu dwa dziesięciolecia czy dwa i pół dziesięciolecia wstecz. W tej chwili mamy naprawdę niesamowite wydarzenie w Poznaniu, czyli 2000 kibiców, którzy łączą ronda na ratajach, stojąc i robiąc tą rozetkę Powstania Wielkopolskiego. To też jest obelga, tak? Ze strony prezydenta Jaśkowiaka, jeśli mówi o faszyzmie, bo kibice sprzeciwiają się jego polityce wspierającej gender, polityczną poprawność. To dokładnie to robią, są przeciwni, mają prawo wywieszać transparenty na ten temat, a w odpowiedzi słyszą, że są faszystami. Ja nie wiem, czy Radosław Majszak, prezes Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań, który miał okazję gościć wiele razy w Radiu Poznań, którego brat zginął w stanie wojennym i do dziś nie ukarano sprawców tej zbrodni, a jego tata z kolei był ranny w czerwcu 56 roku. No i czy ludzi, którzy organizują w jakiś sposób działalność patriotyczną, docierają do młodzieży z tą działalnością patriotyczną, z wiedzą o tym, jaka była historia Poznania, jaka była historia ich dziadków, ich ojców. Teraz mieliśmy piękną i rekordową zbiórkę na poznańskich cmentarzach we Wszystkich Świętych. Uważam, że używanie tej kalki wobec tych młodych ludzi, którzy często nie są jakoś specjalnie polityczni, ale udało im się w pewnym momencie zainteresować historią, której często brakowało w szkołach. Używanie tego typu obelgi jest czymś moim zdaniem szczególnie skandalicznym.
Z perspektywy historyka, czy taka teza przedstawiona przez Jonacha Goldberga, autora książki Lewicowy faszyzm, że obarczanie etykietą faszyzmu prawicowców przez lewicowców jest jakąś projekcją ze strony lewicy, czy faszyzm jest w jakiś sposób historycznie zakorzeniony w myśleniu lewicowym? Doktor Rafał Sierchuła.
Wie pan, ja uważam, że z faszyzmem jest o tyle łatwo, żeby osoby prawicowe stygmatyzować, dlatego że tak naprawdę definicji faszyzmu nie ma. Jest to taka formacja hybrydowa, gdzie mieszają się i wątki lewicowe w dużej ilości i wątki prawicowe. Właściwie, żeby kogoś sensu stricto nazwać faszystą, no trzeba by poznać program danej formacji, danego ruchu, a na to nie ma czasu. Takie stygmatyzowanie jest prostsze. Nie trzeba się zgadzać z jakimiś koncepcjami, nie trzeba spoglądać na program takiej organizacji, tylko się, jeżeli się nie podoba, no to jesteś faszystą, jesteś nazistą. Jeżeli piszesz o faszystach, to musisz być faszystą. Jeżeli piszesz o podziemiu narodowym, to na pewno jesteś nazistą. No są takie kalki, którymi się obrzuca osoby czy instytucje, aby pewnych wątków nie podejmować, albo te osoby sparaliżować. I tą narrację dominującą lewicową w ten sposób się wzmacnia i próbuje dotrzeć do szerokich mas, sterylizować osoby, które chcą poznawać historię i przedstawiać ją taką, jaka ona jest, jak wynika z dokumentów. I to jest taki sposób, który ma powalić przeciwnika, czy realnego, czy też domniemanego, bo przecież też się mówiło, że Kościół, że księża są faszystami, że masa procesów po wojnie księży właśnie z tą etykietką. No jest to taki proces, który trwa, ale uważam, że te środowiska, które nadużycie tych haseł, tych zwrotów negatywnych, sprawia, że po jakimś czasie ludzie, czy te środowiska się odparniają. Już to, że w latach 90., 80. to robiło wrażenie, teraz dla wielu osób to już nie robi wrażenia, że ktoś go obrzuca nazwą faszysta. Oczywiście puka się w głowę, mówi się, że człowiek jest niedouczonym osobą i nie zna się na niczym i tylko zna parę hasełek, które gdzieś tam przeczytał i się przechodzi dalej, ale ja uważam, że takie pomówienia powinny być ścigane i być może tym osobom, które piszą, czy też obrażają ludzi na portalach społecznościowych, jeżeli dobrałaby się sądownictwo i uczciwe sprawy prokuratorskie, być może ta fala skłoniłaby ludzi do refleksji, żeby tak nie rzucać tych oskarżeń, tak jak się pisze na ścianach różne wulgarne określenia.
Czyli z tym faszyzmem to sprawa jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
Czy... No bo to jest tak, wie pan, to jest jeden taki duży worek i nie wszystkie organizacje, które są pomawiane o faszyzm, były tak naprawdę złe, tak naprawdę wywodzące się z tego nurtu Hitlera i Mussoliniego. No były organizacje, które nazywały się, na przykład przed wojną było cała masa małych grupeczek, które się nazywały narodowo-socjalistyczne i funkcjonowały w Polsce, ale to były organizacje katolickie, to były organizacje wywodzące się z nurtów socjalistycznych albo z nurtów chadeckich, które przyjęły taką nazwę, no i nie można ich wrzucać do jednego wora z Adolfem Hitlerem, z obozami koncentracyjnymi i z działaniami Einsatzgruppen. No ale ale się tak wrzuca, bo tak się nazywa, nikt tego nie bada i nikt tego na to nie spogląda.
Na zakończenie, jako że to jest program kulturalny, to pozwolę sobie na pytanie z zakresu science fiction. Gdyby do dzisiejszej Europy powrócił Benito Mussolini, Adolf Hitler, Józef Stalin, to jaka byłaby ich opinia na temat zastanej rzeczywistości i z kim by ewentualnie mogli sympatyzować? Pytanie kieruję do Piotra Lisiewicza.
No jak to z kim? No z polskimi faszystami na pewno sympatyzowali. Żartuję, to science fiction w tym momencie jakby przywraca nas do rzeczywistości, tak? Stalin, Hitler i Mussolini nas przywracają wydarzeniom właściwe proporcje. Mi się przypomina taki wiersz Jana Lechonia o Polsce i właśnie o pomawianiu jej o faszyzm. Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, lecz wolność ludów szła pod twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż twoje i większej dumy niż być Polakiem. Z całą pewnością te odrodzone agresywne potęgi posługujące się totalitarnymi hasłami znowu w Polsce upatrywałyby przeciwnika, ponieważ w polskości, istotą polskości jest wolność, walka o niepodległość i to jest też chyba fajne na puentę dotyczącą tej recepcji światowej czy europejskiej, tak? Jak ja widzę po Marszu Niepodległości te filmiki anglojęzyczne, które mają czasami dziesiątki, setki tysięcy odsłon i opowiadają o polskiej historii, to jest właśnie chyba ten kierunek, tak? Bo realna prawda o polskiej historii jest taka, że wszystko, co nawet w Polsce nazywało się nacjonalizmem, czy przybierało podobne nazwy, walczyło później o wolność, o niepodległość, było solidarne także z ludźmi z innych narodów, właśnie poprzez to nasycenie chrześcijaństwem i nasycenie polskością, więc ostrzeganie przez polskim faszyzmem zawsze najnormalniejszym, najoczywistszym jest pytanie, no to co ten polski faszyzm złego zrobił Europie, złego zrobił sąsiadom, a co tamte ideologie zrobiły i wtedy mamy to ustawione wszystko w prawdziwych proporcjach.
Ja myślę, że nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić do poczytania nieco na temat historii, do zapoznania się z prawdziwymi definicjami pojęć takich jak faszyzm, który to był tematem dzisiejszego Arsenału Kultury, w którym miałem przyjemność rozmawiać z doktorem Rafałem Sierchułą.
Dziękuję bardzo.
I z redaktorem Piotrem Lisiewiczem.
Również dziękuję.
Dziękuję bardzo. To był Arsenał Kultury. Pozdrawiam serdecznie.